Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 9 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI przyjął brytyjskiego ambasadora. Rozmawiał z nim m.in. o negatywnych skutkach relatywizmu moralnego. O tym już za chwilę w aktualnościach watykańskich. Powiemy też o pielgrzymach, którzy zmierzają do grobu świętego Jakuba w Hiszpanii, a na zakończenie krótka prezentacja najnowszych czasopism loretańskich. Zapraszamy. Znaczenie wartości moralnych w polityce było tematem papieskiej audiencji dla nowego ambasadora Wielkiej Brytanii przy Stolicy Apostolskiej. Nigel Baker, przyjęty w Castel Gandolfo, złożył listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI przypomniał swą ubiegłoroczną podróż do Wielkiej Brytanii i beatyfikację wielkiego Anglika, kardynała Johna Henry'ego Newmana. Podkreślił, że dalekowzrocznie przewidywał on wyzwania stojące dziś przed zachodnim społeczeństwem. Nawiązując do słów nowego ambasadora, że brytyjski rząd chce oprzeć politykę na trwałych wartościach, papież wskazał, że ma to szczególne znaczenie w świetle wydarzeń, do jakich doszło ostatniego lata w Anglii. Gdy bowiem w polityce brak odniesienia do obiektywnych wartości, wynikający stąd relatywizm moralny nie sprzyja społeczeństwu wolnemu i sprawiedliwemu. Przeciwnie, prowadzi do frustracji, egoizmu, braku poszanowania dla życia i wolności innych. Czynne popieranie istotnych wartości zdrowego społeczeństwa, jak obrona życia i rodziny, właściwe wychowanie młodzieży czy braterskie traktowanie ubogich i słabych, z pewnością pomoże odbudować poczucie obowiązku wobec wszystkich ludzi. Ojciec Święty zapewnił o stałym wkładzie Kościoła w dobro społeczeństwa.
Benedykt XVI wyraził uznanie Stolicy Apostolskiej dla rządu brytyjskiego, który zapowiedział ostatnio wydzielenie funduszy na pomoc rozwojową. Podkreślił też postępy w procesie pojednania w Irlandii Północnej i duże znaczenie, jakie miała w tym względzie niedawna podróż królowej Elżbiety do Republiki Irlandii. Nowy ambasador przy Watykanie, 45-letni Nigel Baker, pracuje w brytyjskiej służbie dyplomatycznej od ponad 20 lat po ukończeniu studiów historycznych. Ostatnio był ambasadorem w Boliwii.
Ponadto na prywatnej audiencji Ojciec Święty przyjął włoskiego biskupa Vincenzo Palie, duchowego opiekuna rzymskiej wspólnoty świętego Idziego wraz z jej założycielem, profesorem Andreą Ricardim. Ta znana ze społecznego zaangażowania katolicka instytucja przygotowuje się do kolejnej edycji międzynarodowego i międzyreligijnego spotkania z cyklu Ludzie i religie. Odbędzie się ono tym razem w dniach od 11 do 13 września w Monachium, a towarzyszyć mu będzie hasło Naszym przeznaczeniem życie razem, religie i kultury w dialogu. W centrum dyskusji mają stanąć wydarzenia związane z arabską wiosną ludów. Przedsięwzięcie, przygotowane wspólnie z archidiecezją monachijską, gościć będzie około 400 wybitnych przedstawicieli religii i życia publicznego. Swój udział potwierdzili m.in. prezydent Niemiec Christian Wulff i kanclerz Angela Merkel.
Warto dodać, że wspólnota świętego Idziego podpisała ostatnio umowę z Instytutem Włosko-Latynoamerykańskim na temat realizacji projektów dotyczących wspierania pokoju i współpracy w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Instytut jest związany z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i działa na polu kultury, nauki i rozwoju. Porozumienie zawarto w obecności szefa włoskiej dyplomacji Franka Frattiniego oraz sekretarza papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej Guzmana Carichiriego. Na jego mocy wspólnota świętego Idziego otrzyma 150 tysięcy euro na realizację w ciągu 3 lat projektu socjalnego na Kubie w zakresie opieki nad osobami w podeszłym wieku.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Rząd Irlandii oczekuje pełnej współpracy ze Stolicą Apostolską i lokalnym kościołem katolickim, która zapewniłaby bezpieczeństwo dla dzieci i nieletnich. Czytamy o tym w oświadczeniu z Dublina, które jest oficjalną odpowiedzią na notę przesłaną przez Stolicę Apostolską. Watykan odpowiedział wtedy na raport dotyczący nadużyć wobec nieletnich w instytucjach kościelnych, do jakich doszło w irlandzkiej diecezji Cloyne. Dokument ten wywołał ostre reakcje zarówno miejscowych polityków, jak i opinii publicznej na Zielonej Wyspie, co spowodowało pogorszenie relacji z Watykanem. Zarzucano stronie kościelnej nieodpowiednie potraktowanie duchownych oskarżonych o nadużycia względem nieletnich oraz brak współpracy z administracją państwową.
Obecnie, jak czytamy w rządowym oświadczeniu, strona irlandzka ma nadzieję, że pomimo różnic w poglądach uda się wyciągnąć lekcje z tragicznych błędów i prowadzić dalej konstruktywny dialog z Kościołem. Także w nowym ustawodawstwie dotyczącym bezpieczeństwa dzieci nie pojawiają się wcześniejsze pomysły irlandzkiej minister do spraw dzieci. Frances Fitzgerald żądała prawnego obowiązku donoszenia o nadużyciach bez względu na źródło pochodzenia informacji, co obejmowałoby także wiedzę zastrzeżoną tajemnicą konfesjonału. Wczoraj irlandzki minister sprawiedliwości Alan Shatter potwierdził, że w nowym prawie nie pojawi się żadne odniesienie do sekretu spowiedzi.
Choć ze strony Rzymu głównym celem rozmów jest uznanie przez Bractwo Świętego Piusa X Soboru, dyskusje były bardzo jasne i pokazały, że nie zamierzamy podejmować tej kwestii, oświadczył zwierzchnik Bractwa biskup Bernard Felle w rozmowie z księdzem Alenem Lorancem. Wywiad ten zyskał wielki rozgłos, ponieważ według niektórych mediów biskup Felle miał w nim rzekomo oświadczyć, że Bractwo nigdy nie zaakceptuje Soboru Watykańskiego II.
W rzeczywistości zwierzchnik lefebrystów nic takiego nie powiedział. Wyjaśnił on jedynie, że wywiera się na nich presja, aby w zamian za przyznanie im misji kanonicznej uznali bezwarunkowo Watykanum Secundum i wszystkie posoborowe reformy. Biskup Felle nie zgadza się na takie ultimatum i ma nadzieję, że nie zostanie mu ono postawione w czasie najbliższego spotkania z kardynałem Williamem Levadą, które odbędzie się w Watykanie w przyszłą środę. Jak stwierdził przełożony Bractwa, spotkanie z prefektem Kongregacji Nauki Wiary będzie zwieńczeniem dotychczasowych rozmów doktrynalnych, których podjęte zostały wszystkie główne kwestie. Trzeba je teraz ocenić i porozmawiać o przyszłości, powiedział biskup Felle.
Grupa studentów Wydziału Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadziła badania wśród pielgrzymów, którzy w świętym roku jakubowym 2010 przyszli do Santiago de Compostela. Wywiady z pątnikami miały dać odpowiedź na pytanie, czy wędrowanie szlakiem jakubowym może stanowić element integracji europejskiej. Projekt badawczy młodzi ludzie zatytułowali Droga Europy – Camino de Santiago jako element integracji europejskiej, profil pielgrzyma do Santiago de Compostela w roku jakubowym 2010. Z Bartłomiejem Surym z Koła Naukowego Wydziału Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jednym z autorów opracowania badań, rozmawia Rafał Łączny.
Panie Bartłomieju, wraz z kolegami przeprowadziliście taki projekt badawczy dotyczący pielgrzymowania do Santiago de Compostela, do grobu świętego Jakuba Apostoła. Projekt, który miał troszeczkę pokazać celowość tego pielgrzymowania w kontekście integracji europejskiej. Jak zrodził się pomysł na ten projekt?
Pomysł zrodził się po moim osobistym doświadczeniu pielgrzymowania do Santiago. Mój dobry przyjaciel namówił mnie na pielgrzymkę i po powrocie z niej, doświadczając takiej wspólnoty, rzeczywiście wspólnoty pielgrzymów na szlaku, ja uznałem, że to jest właśnie fenomen ciekawy z punktu widzenia integracji europejskiej, tych procesów integracyjnych mieszkańców różnych części Europy.
Chcieliście zbadać integrację polityczną, czy nazwijmy ją międzyludzką?
Ja powiedziałbym, że chcieliśmy zbadać integrację rzeczywistą, to znaczy integrację na poziomie jednostek, bo Camino to jest spotkanie osób z różnych części Europy, które faktycznie wspólnie wędrują do grobu Jakuba Apostoła. I ona się właśnie jakościowo różni od integracji politycznej i gospodarczej, która ma też swój doniosły wymiar, ale jednak jest czymś innym niż taka wspólnota międzynarodowa konkretnych osób.
Ale w jakimś sensie pomysł na badanie chyba także wyrósł z tej integracji politycznej i ekonomicznej.
Zdecydowanie tak. My na studiach zajmujemy się przede wszystkim właśnie tymi dziedzinami. Tylko pytanie brzmi, czy integracja ekonomiczna i polityczna to jest wystarczająco dużo, żeby Europa stanowiła całość. Żeby można było powiedzieć, że ja jako Europejczyk czuję, że Europejczyk z drugiej części Europy to jest osoba, z którą ja czuję jakąś wspólnotę. Wydaje mi się, że tak naprawdę integracja polityczna i ekonomiczna zatrzymuje się na tym poziomie właśnie często politycznym. Nie dotyczy konkretnych osób. Ona dotyczy sojuszu międzynarodowego, który może być w pewnych momentach bardziej owocny, a w pewnych momentach słabszy.
Proszę powiedzieć, jak wyglądały te badania?
Jechaliśmy tam jako koło naukowe europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieliśmy wsparcie od Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także spotkaliśmy się z życzliwym przyjęciem w Santiago, dokładnie w Monte do Gozo. Ojciec Roman Wcisło ugościł nas tam. Dlatego też spotykaliśmy się właśnie z życzliwością i to na pewno ułatwiło nam badania. To był taki czynnik, który też spowodował, że ten wyjazd, oprócz tego, że zbieraliśmy materiały, był też przyjemnością dla nas. My postawiliśmy na metodę przeprowadzania wywiadów. Przeprowadzaliśmy przez tydzień, kiedy przebywaliśmy w Santiago, przez tydzień prowadziliśmy wywiady z przypadkowo właściwie napotkanymi pielgrzymami. Chcieliśmy zgromadzić wywiady z pielgrzymami z jak największej ilości krajów. Nie udało się zgromadzić wywiadów z wszystkimi mieszkańcami Unii Europejskiej. Zabrakło Cypru, zabrakło Estonii. Jednak mieliśmy na tyle dużo różnorodnych rozmówców, no, że udało się stworzyć z tego taką mozaikę. Oni wszyscy mieli jednak mimo wszystko różną perspektywę, inną optykę patrzenia na Europę.
Czytałem pana referat przygotowany na konferencję podsumowującą Święty Rok Jakubowy i trzeba przyznać, że cytowane w tym tekście wypowiedzi pielgrzymów były bardzo różne.
Zdecydowanie tak i to jest ciekawe, dlatego że jednak cały czas właśnie perspektywa różnych mieszkańców Europy jest odmienna. Ja chciałem szczególną uwagę zwrócić na ten motyw właśnie, motyw wyruszenia w trasę. On jest szczególnie istotny, dlatego że z naszych badań wynika, że ten motyw religijny nie do końca jest dominujący. Często jednak w dzisiejszej Europie on schodzi na dalszy plan, a istotne staje się po prostu spędzenie czasu, jakaś tam atrakcja turystyczna.
Czy osoby, z którymi rozmawialiście, były zaskoczone, że pytacie o motyw integracji w pielgrzymowaniu?
Niektóre osoby były bardzo zaskoczone, a niektóre osoby bardzo entuzjastycznie tak właściwie podeszły do tego tematu i jakby od razu zorientowały się co do tej relacji właśnie między integracją a pielgrzymowaniem. Tak jak już tutaj było powiedziane, część osób bardzo tak optymistycznie wypowiadała się, że faktycznie Camino jest narzędziem, jest metodą integracji, a część osób właśnie zwróciła uwagę, że nie do końca, że bariera językowa i bariera tego, że jednak te kultury narodowe się różnią od siebie, powoduje, że ta wspólnota tworzy się w mniejszym stopniu niż można by było się tego spodziewać.
Może to wynika także z charakterystyki pielgrzymowania właśnie do Santiago de Compostela, które jest różne od takiego pielgrzymowania na przykład na Jasną Górę.
Zdecydowanie tak. Moje osobiste doświadczenia pokazują mi, że wiele osób, które wyrusza na Camino, szuka jakiejś duchowości, ale niekoniecznie ona jest związana nawet nie tyle z katolicyzmem, co w ogóle z chrześcijaństwem. Mają potrzebę jakiejś duchowości. I Camino, które jest atrakcyjne pod wieloma względami, służy im jako właśnie środek do poszukiwania takiej jakiejś właśnie wewnętrznej, osobistej duchowości.
Zastanawiam się, czy można w jakimś sensie uznać te wasze badania za reprezentatywne. 50 osób to nie jest, 200 tysięcy, które bodaj 270, które w tamtym roku do Santiago de Compostela przywędrowało, tak przynajmniej wynika z oficjalnych statystyk.
Oczywiście, ja w swoim referacie zaznaczam, że to nie jest stricte obiektywna wiedza. To są refleksje pielgrzymów, które pozwalają zastanawiać się właśnie nad kwestią Camino Santiago, bo łatwo wpaść w taki entuzjazm, ponieważ co roku tych pielgrzymów jest coraz więcej, szlak się rozwija i tak dalej. Ale właśnie pytanie brzmi, jakie są motywy tego pielgrzymowania, jakie są rzeczywiste źródła, co powoduje ludźmi, że oni chcą wyruszyć na ten szlak. I każda z tych wypowiedzi jest jakimś tam źródłem ich subiektywnej wiedzy na ten temat. Ale to są ich osobiste przeżycia. To nie są statystyki, to są ich doświadczenia, które są cenne, jako refleksje.
Czy wam, studentom europeistyki, te wywiady, które przeprowadziliście, dały taką nadzieję, że nie uda się dokonać jakby takiego procesu wymazania wartości, które przecież legły u podstaw Unii Europejskiej?
Nasza grupa badawcza nie miała na celu udowadniania czegokolwiek, starania się przedstawienia jakiegoś tam punktu widzenia, który my wcześniej przyjęliśmy. My chcieliśmy się temu przyjrzeć, żeby właśnie wyrobić sobie zdanie. Ja myślę, że na poziomie jednostki, na poziomie osobistego doświadczenia religijnego, niemożliwe jest oczywiście, żeby nastąpił zanik religijności. Ale i to jest już moja osobista refleksja. Na poziomie takim globalnym, na poziomie międzynarodowym sądzę, że chrześcijaństwo nie to, że będzie wypychane, ale nie będzie miało takiego mocnego głosu. Aczkolwiek na przykład ostatnie wydarzenia w Hiszpanii, Światowe Dni Młodzieży, pokazują, że Kościół ma swoją wewnętrzną energię, że ma swój dynamizm, że pokazuje go w piękny sposób całemu światu. Dlatego te ostatnie wydarzenia podczas Światowych Dni Młodzieży i spotkanie z Benedyktem XVI są bardzo optymistyczne w moim mniemaniu.
Planujecie jakieś podobne badania z kręgu religijności, tak to nazwijmy?
Nie mamy konkretnych planów na konkretne wyprawy. Natomiast mnie osobiście, to mówię za siebie, ponieważ oczywiście nie mogę wypowiadać się w imieniu całej naszej grupy koła naukowego, ale mnie osobiście ta relacja między religią, a między procesami w dzisiejszej Europie bardzo pasjonują i ja chciałbym rzeczywiście badać ten obszar, no i zastanawiać się właśnie nad kwestią, w jaki sposób religijność, duchowość wpływa na kształt dzisiejszej Europy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Z Bartłomiejem Surym z Koła Naukowego Wydziału Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie rozmawiał Rafał Łączny. Warto dodać, że w świętym roku jakubowym liczba osób, które odebrały Kompostelę, a więc specjalne zaświadczenie wydawane przez kancelarię katedralną potwierdzające ukończenie pielgrzymki, odebrało o 86% osób więcej niż w roku 2009. Prawie 31% pielgrzymów pochodziło spoza Hiszpanii. Najliczniej reprezentowani byli obywatele Niemiec, Włoch, Francji i Portugalii. Z Polski do Santiago de Compostela w roku jakubowym pielgrzymowało 2040 osób, czyli niecały procent ogółu wszystkich pątników. Z podziału na wiek wynika, że osoby poniżej 30 roku życia stanowiły 29% pielgrzymów, 58% to osoby od 30 do 60 lat, zaś pątnicy ponad 60-letni stanowili 12% wszystkich, którzy przeszli szlak jakubowy i odebrali Kompostelę. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Wrześniowe czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek. Każdy z nas zajmuje się jakąś pracą, ale już motywacje do jej wykonywania mamy różne. W najnowszym numerze Różańca zastanawiamy się, co powinno decydować o tym, że wybieramy takie, a nie inne zajęcie. Na czym polega godność pracy? Czy jej pełni trzeba szukać za granicą? Ponadto w Różańcu artykuł brata Andrzeja Kazimierskiego o tym, jak żyć i pracować na wzór Jezusa z Nazaretu. Autorzy sygnałów troski w najnowszym numerze proponują, by zastanowić się nad tym, jak wygląda nasz dom i rodzina. Jak się nam w nim mieszka i co zmienić, żeby można było mieszkać lepiej. Piszą także, jak sprawić, żeby dzieci radziły sobie w samodzielności, kiedy przyjdzie już czas opuścić dom rodzinny. Ponadto dowiemy się o różnych sposobach wykorzystywania elektronicznych mediów, żeby miały one budujący wpływ na życie domowników. Czemu familijne seriale wcale nie są najlepszym pomysłem na własną rodzinę oraz jak rozplanować podział obowiązków domowych nie tylko między dziećmi, ale także między mamą i tatą. W najnowszym numerze Anioła Stróża dzieci dowiedzą się, co robić, kiedy ktoś wyśmiewa ich wiarę. Kiedy ludzie wychodzą na ulicę dawać świadectwo swojej wiary, to w piekle diabły tracą rozum z wściekłości, mówi wesoło anioł i zachęca do odwagi na wzór dziewczynek, które nie ulękły się czarownika i spotkały z Panem Jezusem. Ponadto w numerze Kolejne sprawności do świętości, rakieta w przestworzach w kąciku młodego fizyka i wspomnienie wakacji w szkoło miksowo. Zapraszamy do lektury pism, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.loretanki.pl. Miesięczniki można nabyć w sklepach sieci Empik i księgarniach katolickich lub zaprenumerować w wydawnictwie sióstr Loretanek. Zapraszamy do lektury.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.